Alfabet rodziny. ABC wartości rodzinnych. Katarzyna Łakomiak, zapraszam.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Pierwszy list do Koryntian.
Czym dom pachnący goździkami, czym domu pobielone ściany, gdy brak miłości między nami, gdy się w tym domu nie kochamy.
Jeśli w szukaniu Bożej mądrości ufać świętemu Augustynowi, miłość to wybór drogi miłości i wierność, i wierność, i wierność wyborowi.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczęłam dzisiejszą audycję od słów, które często słyszymy podczas zawierania sakramentu małżeństwa. Tytuł mojej audycji odnosi się do myślenia o rodzinie, a miłość przecież wspaniale definiuje rodzinę. Tworząc rodzinę, dokonujemy bowiem wyboru drogi miłości i pragniemy być wierni temu wyborowi. W małżeństwie dążymy do wspólnego dobra, wzajemnego zrozumienia, pokonywania trudności wynikających z fizjologii ciała, a także uwarunkowań kulturowych. Rodzina wytwarza określone więzi, więzi bezpośrednie. Rodzina to także konkretne role, które spełniamy w życiu. Rola matki, ojca, dzieci, rodzeństwa, dziadków. Patrząc na dobrze funkcjonującą rodzinę, żywimy nadzieję i mamy większą gwarancję do tego, że jest to najlepsze zabezpieczenie dzieci na przyszłość. Więzi małżonków są solą ziemi, dają podstawę prawidłowo funkcjonującej rodziny i determinują jej losy. Bardzo bym chciała, aby audycja Alfabet Rodziny ukazywała swoiste ABC życia rodzinnego. Chcę razem z moimi rozmówcami zastanowić się nad znaczeniem rodziny, zatrzymując się przy określonych wartościach, które tę rodzinę definiują. Każdej z wybranych wartości poświęcę oddzielną audycję, a omawiać je będę w porządku alfabetycznym. Stąd też nazwa Alfabet Rodziny. Dzisiejsza audycja dotyczy akceptacji. Okiem psychologa.
Akceptacja przede wszystkim wiąże się z poczuciem własnej wartości.
Magdalena Matuszyk, psycholog. Od ponad 10 lat pracująca z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku.
Poczucie własnej wartości jest kształtowane od najwcześniejszych lat i absolutnie nie wiąże się z tym, co mamy, z tym, co posiadamy, ale wiąże się z naszym ja, jak o sobie myślimy, co o sobie myślimy. Jest to w oparciu o nasze zasoby, czyli nasze zdolności, umiejętności, wszystkie nasze mocne strony, które posiadamy, ale też o te rzeczy, które należy jeszcze poprawić, które wiemy, że moglibyśmy bardziej i lepiej rozwinąć w odniesieniu do innych ludzi i środowiska. Czyli to jest taka ogólna świadomość ja. Jeśli mówimy o akceptacji w kontekście rodzinnym, to tutaj przede wszystkim trzeba podkreślić, że pierwsze takie oznaki kształtowania poczucia akceptacji u dziecka są od najmłodszych lat przez rodziców proponowane i kształtowane przez najdrobniejsze zachowania, gesty i jakieś komunikaty w kierunku dziecka kierowane od rodziców czy osób ważnych w procesie wychowania, takich jak dziadkowie, ciocie i dalsza rodzina, która jest w środowisku dziecka przez cały czas. One powodują, że dziecko sobie tworzy swój własny obraz siebie. W zależności od tego oczywiście, czy te komunikaty będą nacechowane takimi pozytywnymi informacjami, czy raczej będą takie negatywne, poniżające. Nie możemy określić jakiegoś konkretnego czasu, w którym warto zacząć pracę nad kształtowaniem poczucia akceptacji u dzieci, gdyż informacje takie od najmłodszych lat, gdy nam się wydaje, że dziecko jeszcze niewiele rozumie, są już takimi informacjami bardzo ważnymi, ponieważ są naładowane emocjami i dziecko je odbiera bardzo do siebie, bo jest kierowane często ta informacja przez jakąś osobę bliską. Więc to są takie informacje trochę podprogowe, które wpływają na to, jak dziecko będzie w przyszłości o sobie myślało. Wpływ na poczucie kształtowania się, poczucia wartości, a przez to też akceptacji, jest od samego początku, jak dziecko jest malutkie, przez okres dorastania, wczesnej edukacji, później okres wczesnej młodości, tego okresu adolescencji, aż do tak zwanego młodego dorosłego. Osoby, które mają tutaj jakieś trudności w dostawaniu komunikatów od osób bliskich, że są wartościowe, że to, co robią, jest dobre, że to, jak się zachowują, jest odbierane jako pozytywne. Jak tych informacji jest zbyt mało, to poczucie własnej wartości zostaje zaniżone i zaczynamy z automatu porównywać się do innych ludzi, że on ma lepiej, on wie więcej, jest mądrzejszy, co wpływa też na później taką zwrotną informację, że widocznie ja nie jestem wystarczająco dobry, ja się do tej pracy nie nadaję, ja takiego związku nie stworzę i tak dalej. Wszystkie te sytuacje, gdzie sobie sami stawiamy takie bariery, że to jest praca nie dla mnie, czy relacja nie dla mnie, bo jestem niewystarczający, mają swoje źródło właśnie w historii naszej rodziny i naszego wczesnego dzieciństwa. Poczucie własnej wartości, a oczywiście z tym jest powiązane poczucie akceptacji siebie i najbliższych, ma swoje przełożenie na to, jakie będziemy potem w dorosłym życiu tworzyć relacje, jak będziemy odbierać naszego współmałżonka, czy jak będziemy traktować nasze dzieci. Jeśli sama osoba ma jakieś trudności z akceptowaniem siebie jako człowieka, ocenia siebie zbyt krytycznie albo nie dostrzega pozytywnych aspektów w swoim życiu, jest to o tyle trudne, że potem, nawet jeśli będzie dostawała takie informacje zwrotne, załóżmy od narzeczonego, to będzie mogła je ewentualnie pomniejszać albo nie będzie ich traktowała na poważnie, bo nie jest nauczona jakby takich komunikatów. One nie wydają mi się prawdziwe, więc to trochę zniekształca jakby ocenę rzeczywistości i tutaj utrudnia stworzenie relacji, bo wiadomo, że każdemu chodzi o to w relacji, aby ona była zadowalająca dla obu stron. A jak druga osoba, która ma poczucie wartości zaniżone albo nieadekwatne, ma poczucie, że jest trochę okłamywana albo że nie jest to szczere, no to rodzi się z automatu taki dystans, który absolutnie nie jest zasadny, bo jakby życie samo przyniesie jeszcze dużo trudności i nie musimy sami generować tutaj ewentualnych problemów. Jeśli nie będziemy też wystarczająco akceptować współmałżonka czy swoich dzieci takimi, jakimi one są, to rodzi to kolejne trudności, bo będziemy żyć w takim skrzywionym zwierciadle trochę na zasadzie naszych oczekiwań i jakichś naszych dążeń do idealnego małżeństwa, do idealnej rodziny, do idealnych dzieci. Oczywiście absolutnie nie chodzi o to, żeby nie tworzyć wizji, ale żeby dać przestrzeń i współmałżonkowi i dzieciom na to, żeby mogły być sobą i żeby mogły się rozwijać według swojego klucza i według swoich potrzeb. Akceptacja w małżeństwie to znaczy, że kochamy tą drugą osobę za to, jaki on jest albo jaka ona jest, czyli za jego mocne strony i za te słabe. W akceptacji nie możemy rozgraniczać, że akceptujemy tylko to, co jest fajne, a to, co nie, to już nie akceptujemy, bo właśnie to nie jest akceptacja. Jeśli kogoś akceptujemy, to przyjmujemy go z całym jego dobrobytem, z tym, co powinien poprawić i z tym, czym powinniśmy się dzielić z innymi ludźmi.
O akceptacji rozmawiać będę dzisiaj z panią Anną, szczęśliwą żoną i mamą.
Kiedy spytałabym panią o definicję akceptacji, to co by mi pani odpowiedziała?
Towarzyszy nam praktycznie przez całe życie. Ja tylko mogę powiedzieć o akceptacji z własnego punktu widzenia, co myślę i jak to rozumiem. Ja uważam, że akceptacja w dzisiejszych czasach to jest bardzo poważne słowo. Myślę, że jest podstępnym też słowem, które trzeba dobrze zrozumieć. I żeby coś akceptować, trzeba mieć bardzo dużą świadomość wielu rzeczy. Jest to pojęcie, które sprawdza się w wielu sytuacjach. Jest wielowątkowe i wielowymiarowe, więc każdy, słysząc słowo akceptacja, będzie miał na myśli coś innego i będzie inaczej to widział i rozumiał. Także jednoznacznie nie można stwierdzić, według mnie, co to jest akceptacja. Chyba w pierwszej kolejności akceptacja to, tak po chrześcijańsku, to też jest umieranie dla samego siebie. Oddawanie własnego ja, własnych pragnień, wszystkich swoich planów, marzeń w ręce drugiej osoby. Tak na 100%. Myślę sobie, że akceptacja to jest pierwszy krok, który daje nam szansę poznania tego, czym jest tak naprawdę miłość. To nie tylko miłość do drugiego człowieka, o której mówi Pan Jezus, ale miłość szczególnie w małżeństwie. Bo bez akceptacji ciężko jest w ogóle wytrwać w relacjach jakichkolwiek, utrzymać jakiekolwiek relacje. Nie można się otworzyć na siebie tak na 100%. Kiedy ja nie mam poczucia jako żona, że mój mąż nie akceptuje mnie taką, jaką jestem, to nagle zaczynają się we mnie tworzyć takie bariery, blokady i takie przestrzenie, do których ja nie mogę dopuścić mojego męża, bo mam poczucie, że on mnie zrani.
Zasygnalizowała pani przestrzeń, w której chcemy dzisiaj się poruszać. Alfabet rodziny, taki tytuł nosi audycja, więc chcemy mówić o akceptacji w przestrzeni rodziny. Ale najpierw ta akceptacja, tak jak pięknie tu pani powiedziała, musi się zrodzić w przestrzeni małżeństwa. Czy jako kobieta, wkraczając na drogę bycia żoną, musiała pani coś zaakceptować, co panią zaskoczyło?
Dobre pytanie, bo to, że pojawiła się ta relacja, to już musiałam zaakceptować, bo ja byłam pewna, że moje życie zmierza trochę inną drogą niż przewidział dla mnie Pan Bóg.
Niż przestrzeń życia rodzinnego.
Tak. Z tymi moimi doświadczeniami życiowymi to ja byłam pewna, że ja nie mam szans na małżeństwo, bo ja jestem jedną z tych, o których mówił Jezus w Ewangelii, że są tacy, którzy nie nadają się do małżeństwa, ponieważ inni ludzie ich takimi uczynili. Dlatego cały czas wypierałam te potrzeby Pana Boga i wskazówki, które mi dawał, że faktycznie rodzina jest i założenie rodziny, bycie matką, żoną, jest dla mnie, ale ja to tak mocno wypierałam, że nie zauważałam wielu rzeczy wokół mnie. I kiedy przyszedł taki moment, gdy Pan Bóg postawił odpowiedniego mężczyznę na mojej drodze, to ja musiałam się na to zgodzić. Musiałam podjąć tą decyzję, czy ja w to wchodzę, czy nie.
Czyli pierwsza akceptacja, decyzja Pana Boga wobec Pani życia.
Wobec mojego życia i taką wolność dostałam, że mimo wszystkich tych doświadczeń w moim życiu, kiedy to ktoś decydował o mnie, o tym, co ma się ze mną dziać, wtedy w momencie ja mogłam zadecydować, czy ja w to wchodzę, czy nie. Zaufać Panu Bogu, wystawić po raz kolejny siebie na różnego rodzaju doświadczenia, albo po prostu się zamknąć w sobie i żyć sobie w swoim świadku, w swoim życiu. Ja wybrałam to pierwsze. Po raz kolejny dałam sobie szansę, Panu Bogu dałam szansę na to, żeby On zadziałał i się nie zawiodłam.
Ale myślę, że przechodziły kolejne decyzje i kolejne momenty, kiedy trzeba było coś zaakceptować. W budowaniu relacji z mężem.
Trzeba było zaakceptować i nadal uczę się tej akceptacji, bo my się cały czas siebie uczymy. Każdego dnia na nowo. Codziennie coś nowego mnie zaskakuje.
Bo codziennie akceptujemy na nowo.
Tak. Każdego dnia trzeba coś akceptować. Domyślam się, że on po prostu więcej rzeczy musiał zaakceptować we mnie niż ja w nim. Bo ja jestem taką osobą, którą naprawdę bez akceptacji nie można znieść ani przełknąć.
Bo dobrze mieć świadomość siebie, tego, co jest we mnie trudne, ale też tego, co jest piękne, to też się wiąże z akceptacją.
Ma na głowie za melodii.
bardzo trudno mi było zaakceptować to, że mój mąż też miał swój świat. To, że bardzo trudno było dotrzeć do tego świata. Obserwując inne pary, inne osoby, to jakoś tak te relacje im się łatwiej układały. Jedna i druga strona były bardziej nad siebie otwarte, a ja musiałam o wszystko wypytać. Nic z siebie nikt nie mówił na początku, nie opowiadał. Każde pytanie było po coś. Zanim dostałam tą odpowiedź, to musiałam zostawić jakiś czas na to, aby ta osoba mogła przemyśleć, mogło to pytanie do niej dotrzeć, żeby sobie uświadomiła, o co ja pytam. To są takie rzeczy, wchodzimy w taką głębię tego związku. Natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy z dnia codziennego, to chyba nie było nic takiego. Nie przypominam sobie, żeby była jakaś sytuacja taka ciężka, którą musiałabym zaakceptować. Mój mąż jest pasjonatem i co chwilę ma nowe hobby. Czasem hodował ptaki, potem miał kwiatki w domu, ma rybki. Bardzo się tym interesuje. Widzę, że to też pochłania jego, jego czas. Czasami jest tak, że on woli posiedzieć chwilę i poczytać na przykład na dany temat, który go interesuje więcej czy dłużej. A ja przejmuję stery w domu nad dziećmi, powiedzmy, i tymi innymi obowiązkami. Ale to też jest gdzieś tam wynik mojej akceptacji tego i dania mu tej wolności, że on też potrzebuje tej przestrzeni dla siebie, nie tylko życia w tym kieracie rodzinnym, tylko żeby też poczuł, że on ma też kawałek czasu i świata dla siebie, nie tylko wszystko jest skoncentrowane tutaj. No to też jest taka akceptacja. Tych wszystkich jego, wszystkich, naprawdę wszystkich pomysłów.
Sporo tych pasji.
Ma sporo pasji, co mnie bardzo też cieszy, bo to jest świetna sprawa teraz, kiedy mamy dzieci. Też dzieci chłoną, że z nimi tym dzielić. One też to przeżywają, mają wspólne tematy. Budowanie relacji z ojcem jest niesamowite i myślę, że oby tak dłużej i tak dalej.
Widzę cię pierwszy raz, a jakbym znał już twoją twarz. Tylu ludzi tutaj jest, ja tylko ciebie widzę.
Prawie wszystko różni nas, a tak się dobrze spędza czas. Co nam się dzieje, każdy wie.
Cudownie, że właśnie ja będę z tobą budzić się. Genialnie dobrali nas, ja już tu i teraz potrzebuję cię.
To jak dojrzewamy, podejmujemy kolejne role, najpierw rola żony, potem rola matki, dorastamy, to też ten poziom akceptacji się zmienia?
Oczywiście. Powiem tylko taki przykład, oczywiście nie z mojego życia codziennego, ale tak przychodzi mi na głowy, wyobrażając sobie chłopaka i dziewczynę i przed ślubem on mówi: słuchaj, nie wiem jak ty to zaakceptujesz, ale na przykład ja bardzo lubię długo spać w soboty czy w niedzielę. Mam wolne, albo powiedzmy przychodzę z pracy i muszę się zdrzemnąć.
Niby mała rzecz.
I taka dziewczyna mówi: nie ma problemu, przecież mi to nie przeszkadza, masz taką potrzebę, ja to akceptuję.
W teorii łatwe.
Ale przychodzi czas, kiedy rodzi się jedno dziecko. Na razie skupmy się na jednym. Przychodzi dziecko i ta mama naprawdę jest czasem tak bardzo wykończona zmęczona. Nocnym wstawaniem, karmieniem, tymi wszystkimi bólami brzuszka i myślę, że wszyscy będą wiedzieli, o czym teraz mówię. Że kiedy ten mąż przychodzi i mówi: sorry, ja muszę teraz się położyć spać, albo przepraszam, teraz jest mój czas na drzemkę, albo jest ten weekend i on dłużej śpi, to wszystko, co ona akceptowała dawniej, znika. O akceptacji nie ma żadnej mowy, wręcz przeciwnie. To rodzi takie emocje, że ten chłopak może być trochę zdziwiony, czemu ta żona tak reaguje, no bo przecież wygodziłaś się na to, akceptowałaś to, że ja będę spał popołudniami. To dlaczego teraz na mnie tutaj nie tyle, że krzyczysz, ale robisz mi awantury o to, taką drobną sprawę. Akceptacja też ewoluuje, czyli związek dojrzewa.
Inne są też potrzeby i to definiuje akceptację.
Tak. Inaczej też podchodzimy, jeśli chodzi o dzieci. akceptacją. Wiadomo, że małe dzieci potrzebują tej akceptacji więcej. I w tym momencie mówimy o akceptacji dziecka jako człowieka, dajemy mu wszelkiego rodzaju wartości, wszystko, co bogacamy to dziecko, czego będzie potrzebowało dalej. Ale dziecko rośnie, też ma takie swoje różne pomysły na życie i też my jako rodzice też nie możemy wszystkiego akceptować. Ale w tym momencie nie mówię o akceptacji, która stawia wszystko na jednej szali, że ja nie akceptuję tego, co robisz i idź sobie stąd, nie chcę cię znać. Tylko mówię o takiej zdrowej akceptacji, która mówi, nie akceptuję tego, co robisz, nie akceptuję twoich wyborów, ale okej, chcesz być dorosły, wszystkie konsekwencje przyjmiesz na siebie. Pamiętaj, kiedy będziesz potrzebował pomocy albo kiedy będziesz w sytuacji bez wyjścia, wiedz, że zawsze możesz na mnie liczyć. I w tym momencie mi się wydaje, że to jest bardzo potrzebne.
Akceptacja wymaga postawienia granic w przypadku rodzicielstwa?
Myślę, że tak.
Pokazania też tych granic, bo to chodzi też o bezpieczeństwo. Wiemy, co może się stać złego i nie akceptujemy tego, co złe dla dziecka, ale dajemy mu przestrzeń podejmowania decyzji.
Tak.
Dobrze rozumiem?
Tak.
Miał być jakiś przykład, Pani Aniu?
Ktoś, ojej.
Dużo tych przykładów
jest dużo. Ja powiem tak, mam teraz 5-latkę i ta moja 5-latka już czuje się tak dorosła i ona już taka jest pewna wszystkiego, już żadnym moim dzieckiem ona nie jest i ona chce już tak wszystko jak dorośli. I zaczyna sobie wymyślać, że ona będzie się sama ubierać. Więc ja mówię, super, dziecko, jesteś już coraz bardziej samodzielna, ubieraj się sama. Tylko ona otwiera szafę, wyciąga ciuchy na przykład letnie, sandałki, skarpetki i te wszystkie inne krótkie koszulki. I ona twierdzi, że ona to musi ubrać. Więc ja nie mogę, powiedzmy, tak?
No mówię letnia o zimie, sukienka tak. W zimowym
letnia
czasie.
Sukienka w zimowym czasie. Każdy wie, co to oznacza. I mówi, mamo, czy ci się to podoba? Mówię, że nie mogę zaakceptować tego, na przykład, twojego wyboru, ponieważ ubrałaś się niestosownie do pogody. Ale mamo, przecież ja tak chcę, jestem duża, mogę się sama ubrać. To jest taki może niezbyt dobry przykład, ale wychodzić tam na bieżąco w jakichś tam takim naprawdę prozaicznych sytuacjach życia codziennego, to nie ma nic związanego może z jakąś tam akceptacją większą, czy teraz prawie nie wiadomo czego, tylko takie codziennie na każdym kroku spotykamy się z akceptacją.
Akceptacja w praktyce.
Dokładnie.
Rodzina, Pani Aniu, też kształtuje te największe, najważniejsze wartości. Chcemy mówić też o przestrzeniach przekazywanych wartości życia religijnego, przekazywanej wiary. Jak pokazać dziecku, czego w tej przestrzeni nie można zaakceptować i nie należy akceptować?
W przekazywaniu wiary katolickiej, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja jestem dopiero na początku tej drogi. Mogłabym coś powiedzieć, jak już moje dzieci byłyby dorosłe i patrzyłabym, jak one żyją, więc mogę powiedzieć, aha, no ja tak robiłam, u mnie się sprawdziło.
Na owoce musimy poczekać.
Tak. Natomiast po pierwsze przykład. Przykład idzie z góry. I my mamy w domu taką tradycję, duże słowo. Tak jesteśmy umówieni wszyscy ze sobą, że jak jest już noc, dzieci mają iść spać, już leżą w swoich piżamkach, w łóżeczkach, to spotykamy się wszyscy razem na modlitwie. To jest prosty pacierz, podstawowe modlitwy. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo. Potem mamy taki czas, gdzie dzieci same się modlą, prosząc Pana Boga o cokolwiek chcą. Może to być za zabawkę, może to być za samochód, może to być z jakiegoś tam misia, ale takie mam poczucie, że one uczą się w modlitwie wstawienniczej za kogoś. Rok temu zmarła mojego chrzestnego żona. Ku mojemu zdziwieniu 4-latek i 2-latek potrafiły się modlić prawie przez pół roku o życie wieczne dla kogoś. To dla mnie to już było niesamowite. Więc mówię, pierwszy przykład. Zawsze rano się modlimy. Może to nie jest taka modlitwa, jak powinna wyglądać, ale przed wyjściem z domu, czy już jak już jesteśmy w samochodzie, też staram się, żeby chociaż ta modlitwa była obecna w ich życiu, żeby one miały poczucie, że są niesione. Mój mąż ma też takie postanowienie, no i takie, powiedziałabym, że bardziej pragnienie ma tego, aby się modlić codziennie na różańcu za nasze dzieci. Jak w miarę moich możliwości włączam się z nim w tą modlitwę. Jeżeli na przykład on jedzie do pracy i się modli w tym czasie, więc no to on się modli, a ja jakoś tam próbuję robić to bardzo nieudolnie, ale też...
Między śniadaniem a prasowaniem.
Na przykład. Mamy też w naszej rodzinie takie modlitewne niedziele. Ja powiem wprost, to są laudesy. Otwieramy wtedy brewiarz, nakrywamy stół białym obrusem, stawiamy krzyżyk, zapalamy sobie świece i odmawiamy modlitwę Kościoła i włączamy się w tą modlitwę Kościoła tak jak każdy się modli, tak bym powiedziała. Odprawiamy jutrznie, gdzie dzieci też słuchają Ewangelii. mają możliwość odpowiedzenia tą Ewangelię w taki sposób, że no prosty, najprostszy jaki może być, bo jeden rysuje, a drugi na przykład mówi, co usłyszał. Czasem trzeba im wyjaśnić, co Pan Bóg mówi w tej Ewangelii. Tym zajmuje się już praktycznie mój mąż jako głowa domu. Jedziemy bardziej w tym kierunku. Do czego zmierzam? Jest ta modlitwa w miarę oczywiście naszych możliwości, bo przy trójce małych dzieci nie zawsze jest ta możliwość. I my dajemy taką wolność dzieciom. My z mężem spotykamy się na modlitwie, a one albo w tym uczestniczą, albo nie. Oczywiście ich zapraszamy i zachęcamy i zawsze jest tak, że o fajnie, bo spotykamy się na modlitwie, powiedzmy porannej w niedzielę. Ale jeżeli na przykład córka powie, że ona dzisiaj się nie będzie modlić, bo nie,
to nie.
To nie. My będziemy się modlić za ciebie, nie chcesz brać udziału, możesz sobie usiąść z boku, możesz iść do swojego pokoju, możesz sobie rysować, możesz sobie czytać książkę. Nie chciałabym wprowadzać w rodzinie czegoś takiego jak skrupulatyzm, takie przymusowe. O, bo ty musisz. Oni mają widzieć, że Pan Bóg w nas pracuje. Oni mają widzieć, że to Pan Bóg nas prowadzi. A oni będą wtedy, kiedy zobaczą nasz przykład i nasze doświadczenie, wtedy sami będą też wyciągać wnioski. Każde dziecko ma swój rozum i każde dziecko jest mądre na miarę swojego wieku. I oni prędzej czy później zobaczą, czy zrozumieją. Nie ma co na siłę pchać. A jeżeli później z jakichś 18 lat decydują, słuchajcie, to nie jest dla nas, to nie jest dla was. Masz wolność. Mi Pan Bóg też nic nie narzuca. Pan Bóg też daje mi taką wolność i to nie do opisania. Maryja też dostała wolność. Ona nie musiała tego przyjmować. Pan Bóg nie powiedział świętemu Józefowi, teraz masz się modlić, nie wiadomo jak, bo wychowujesz mojego syna. Oni już to dostali, oczywiście tam już kulturowo, tam wszystko
z nadania
wynika,
trochę,
tak? Bo Józef to, bo wiadomo, że kultura ich uczyła pewnego rodzaju wprowadzania wiary i życia wiarą. Słowo Boże mówi, Szema, wpoisz swoim synom słowa Izraelu. To Szema Izrael, chodzi o wpojenie. Ja rozumiem to wpojenie właśnie poprzez danie takiej wolności, że zaakceptowanie tego, że moje dzieci są darem od Pana Boga i to On będzie je prowadził, a nie ja. Ja mogę pokazać im, gdzie jest Pan Bóg i nie mogę im niczego narzucić. W wychowaniu chrześcijańskim się wydaje, że najważniejsze jest pokazanie wolności, że ty jesteś wolnym człowiekiem, każdy z nas jest wolny. A to, że wybiera dzisiaj Chrystusa, trudno powiedzieć, co to znaczy, bo każdemu w sercu Pan Bóg mówi coś innego. Ale jesteśmy ludźmi wolnymi, to jest najważniejsze. I mamy łaskę, powiedziałabym chyba, że to jest łaska, wybieranie Chrystusa i dostrzeganie tego, że Pan Bóg działa w życiu i jest ważny, to jest łaska. A reszta nie od nas zależy. Myśmy nie mieli wpływu na to, czy Pan Bóg nam da dzieci, czy nie, bo poszłam do lekarza, to lekarz mi powiedział, że nie mam szans na dzieci. Przy czym się okazało, że nagle mamy trójkę. Niesamowite szczęście. Pytanie, co ja z tym dalej zrobię? Przyjmę to, że teraz są moje dzieci, teraz ja będę wychować po swojemu, bo ja mam głowę napchaną różnego rodzaju teoriami, czy po prostu zrobię krok do tyłu i powiem, dobrze, Panie Boże, posługuj się mną, bo dałeś mi te dzieci, ale to są Twoje dzieci. Znaczy, jak długo, jak zaczną dojrzewać, to pewnie mi się to myślenie zmieni. Sama siebie pamiętam, jak byłam dzieckiem. Pamiętam, co robili moi rodzice. Nie narzucał, że nie wiem, jest niedziela, musisz iść do kościoła. Żeśmy się pakowali, byśmy to było naturalne, że idziemy do kościoła. Ja nie miałam ograniczeń jako dziecko. W tego ci wolno, tego ci nie wolno. Ja pamiętam, że moje koleżanki to mi aż zazdrościły, bo jak był czas dyskotek, to wszystkie chciały ze mną chodzić, bo wiedziały, że mi rodzice pozwolą. I jak szły do swoich rodziców prosić o pozwolenie, czy one mogą wyjść, powiedzmy, po tańcu.
Ania idzie.
Ale Ania idzie. Aha, no dobra.
Była tak. Pani gwarantem.
Tak, jak Ania idzie, no to ty też możesz iść. Dziewczyno, my musimy się prosić o pozwolenie. My byśmy chętnie aż piszczały, żeby tam. A ja mówię, mogę, ale nie muszę. I teraz widzę, że to jest niesamowite bogactwo. Chciałabym to też przekazać dalej. Akceptacja, żeby wynika z wolności, którą się daje. Ja jestem teraz panem, powiedzmy, w tej sytuacji i teraz ja wybiorę. Ja decyduję, czy to akceptuję, czy tego nie akceptuję. Konsekwencje będą jakiekolwiek. Czy wybiorę jedno, czy drugie, to zawsze będą jakieś konsekwencje. Ale to ja decyduję, czy chcę żyć tak, czy ja chcę żyć tak. A reszta to już nie od nas. Dobrze by było, żeby decyzje młodych małżeństw akceptowali ich rodzice. W momencie, kiedy jest ta akceptacja taka nieświadoma od teściów, też może dojść do różnego rodzaju zranień, przykrości i tak. No wywołuje takie niepotrzebne emocje i niepotrzebne jakieś tam zdarzenia, które nie muszą być. Więc ta akceptacja na każdym poziomie, każdego jest bardzo ważna. I jeżeli odbywa się nie ma tej świadomości, można sobie zrobić krzywdę. Także mówię, jest to dla mnie, to jest bardzo podstępne słowo, takie bardzo wielowątkowe, wielowymiarowe. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, wszystko zależy od tego, w jakim momencie życia jesteśmy. Czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy nastolatkami, czy jesteśmy sami babami dorosłymi, czy już rodzicami. Wszystko wymaga akceptacji. No, najtrudniejszą akceptacją jest chyba właśnie akceptacja woli Pana Boga. A żeby tej akceptacji woli Pana Boga dochodziło, to trzeba po prostu też rozeznać, chcieć, próbować rozeznać i być gotowym na to, że to działanie Pana Boga w tym naszym życiu.
Okazuje się, Pani Aniu, że o akceptacji w przestrzeni rodziny mogłybyśmy mówić godzinami, ale mamy nadzieję, że nasza rozmowa będzie punktem wyjścia do tego, aby pobudzić dyskusję w Państwa rodzinach, w przestrzeni życia rodzinnego i żeby spojrzeć na to, co należy, a czego nie należy akceptować i jak dokonywać mądrych wyborów. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, za tą przestrzeń do rozmowy o akceptacji, za przyjęcie zaproszenia do rozmowy i życzę realizacji marzeń, planów, spełnienia, mądrej akceptacji i przyjmowania woli Pana Boga w świetle bardzo głębokiej z Nim relacji, także w tej przestrzeni rodzinnej.
Dziękuję serdecznie.
Alfabet rodziny. Zapraszam w trzecie środy miesiąca o godzinie 16:35.